Szanowni Państwo, więc ja zacznę może od końca, od tego pytania. Ja bym tam nie przeciwstawiał sobie tych dwóch alternatyw na zasadzie albo, że musimy tutaj, jeśli eschatologia filozoficzna ma jakikolwiek sens, to właściwie powinniśmy modyfikować te, które są, bo one są bardziej atrakcyjne. Będę pokazywał, że nie muszą być bardziej atrakcyjne, nawet według mnie nie są, i będę pokazywał za chwilę jeszcze pewne racje, dla których uważam, że ta filozoficzna jest bardziej z jakiegoś powodu akceptowalna, albo w ogóle porzucimy całkowicie rozważanie problemu życia wiecznego. No, a priori porzucanie jako pewnej refleksji filozoficznej nawet nad życiem wiecznym byłoby chyba niesłuszne. Być może dopiero po tym, jak okazuje się, że wszelkie próby filozoficznego zbudowania jakiejś eschatologii okazują się niezasadne, czy gdybyśmy mieli jakiś a prioryczny dowód, że ona z definicji absolutnie jest niemożliwa, bo na przykład przekracza możliwości naszego rozumu, to wtedy tak. Natomiast ja bym jednak tak na ostrzu noża radykalnie tej sprawy nie stawiał. Natomiast teraz co do tutaj pewnych uwag krytycznych, które się pojawiły, czy właśnie falsyfikujących to, co tą eschatologię filozoficzną. Ja, i to zresztą tutaj pan Błażej dobrze zrobił, odróżniałem te dwie grupy warunków, ontologiczne i epistemologiczne z jednej strony i te aksjologiczne, etyczne i teologiczne. I już przy etycznych i teologicznych, to zresztą wczoraj przy okazji kontrprzykładu Darka ten problem również się pojawił, miałem pewne wahanie i je w książce również wyraziłem, czy one są rzeczywiście jeszcze konieczne. No i pewna racja przemawia za tym, że jednak trzeba je uwzględnić, dlatego że jeśli przyjmiemy, że nie masz, że powiedzmy jakakolwiek postać życia wiecznego jest całkowicie obojętna na wszelkie odróżnienie dobra i zła, czy nagrody i kary, jakkolwiek byśmy to uwzględnili, no bo byśmy powiedzieli, że byłaby dla człowieka nieatrakcyjna. Jeśli zgodzimy się również, że człowiek mimo wszystko i te wszystkie fenomeny przeze mnie opisywane, nadzieja, miłość i tak dalej, dążą do jakiejś pełni, no to siłą rzeczy pojęcie Boga jakoś się tutaj pojawia, przynajmniej jako pewnej treści tych doświadczeń, a jeśli mówimy ewentualnie o życiu przyszłym, to oczywiście również jako jego warunku. Teraz pytanie, czy te, wobec tego skupmy się już tylko na tych teologicznych, czy można by je porzucić, czy tak rozparcelować? Myślę, że być może można byłoby, przynajmniej ten pierwszy, gdzie Bóg jest pewnego rodzaju gwarantem życia wiecznego, ewidentnie w tych wszystkich eschatologiach, które mówią o życiu po śmierci, natomiast również w tej doczesnej, czy tej filozoficznej, w tym wymiarze, w jakim godzimy się, że nawet wiara w Boga jest łaską. Jeśli godzimy się na taką koncepcję wiary, czyli że wiara nie jest tym, co sam zdobywam, tylko że co musi być mi dane, czy co jest jakąś łaską ze strony Boga, to tu minimalny warunek, może bym się upierał, byłby spełniony. Nie znaczy, że oczywiście w stopniu maksymalnym. Tu całkowita zgoda. A podobnie treść. Tutaj bym oponował przeciwko przełożeniu tego drugiego warunku Boga jako treści doświadczenia do warunków epistemologicznych, bo mnie się jednak wydaje, że chociaż jedną z tych postaci może być kontemplacja prawdy, to ostatecznie nie tylko, nie o to chodzi, tak? Jeśli już nawet mówimy o miłującym poznaniu Boga, to jednak nie jest kwestia chyba epistemologiczna, także tu bym bardziej oponował, żeby ten warunek pozostawić jako warunek teologiczny. Natomiast co do jeszcze tej metaforyczności realności i że na te oba pytania można, pytanie, czy to jest realne, czy to jest iluzja, można odpowiedzieć tak. Tak, ja jednoznacznie to wielokrotnie chyba też, może nie jak mantrę tym razem, ale wielokrotnie w książce pokazywałem. No z tego powodu, że oczywiście obiektywnie czas płynie, nawet jeżeli ja mam poczucie, że czas się zatrzymał, czy że właśnie doświadczyłem jakiejś wieczności. A z drugiej strony jednak jest inny jeszcze element. Jeśli ja nawet przeżywam coś, co jest iluzją, jeżeli wszyscy inni wiedzą, że ja ulegam iluzji, to dla mnie to, co ja przeżywam, jest realne. No oczywiście nie chciałbym się tutaj do jakichś stanów chorobowych odwoływać, ale w sytuacji pewnych zaburzeń mentalnych, no jednak różnego rodzaju dramatyczne czasami wizje dla przeżywającego je człowieka są realne. To nie znaczy, że w tym ktoś inny ma je podzielać. Natomiast on przeżywa je jako coś dramatycznie realnego i w tym sensie nawet to, co jest iluzją na poziomie przeżyć, można traktować jako realne. No i wreszcie ta uwaga, że no jednak to jest za mało, tak? Że, żeby pan Błażej tutaj sugeruje, że no one tylko zachodzą, no to cóż to jest właściwie za realność. No ale ja bym chciał mieć taką, no pewność to może za duże słowo, ale taki argument, który mnie przekonywał, że no nic więcej tam się nie dzieje, ale zmartwychwstanie tylko zachodzi. No to już jest chyba wystarczająco spełniony warunek realności. No tylko zachodzi, no to ma miejsce. W związku z tym nie wiem, czy jeszcze o cokolwiek będziemy się tutaj dodatkowego sprzeczać. Natomiast ja jednak widzę pewną przewagę tej eschatologii filozoficznej nad na przykład nieśmiertelnością duszy. Już nie chcę używać słowa hipoteza, którą tutaj pan profesor Grabowski mocno kwestionował, czy zmartwychwstaniem ciał z tego powodu, że my przeżywając tego typu pewne doświadczenia możemy mieć nawet pewność, że je przeżywamy. Czyli warunek realności jest spełniony, ale i rozpoznanie warunku realności jest spełnione. Obawiam się, że w przypadku nieśmiertelności duszy czy zmartwychwstania ciał, dopóki jesteśmy po tej stronie, możemy mieć nadzieję, nie możemy, że one są realnie spełnione, ale obawiam się, że w naszej sytuacji epistemicznej nie możemy mieć rozpoznania, że one faktycznie zachodzą w odniesieniu do mnie czy do moich bliskich i w tym sensie tu pewną przewagę bym widział. Natomiast jest oczywiście jeszcze również druga i to nawet tutaj pan Błażej mnie jakoś zainspirował do tego, żeby to powiedzieć, że być może użyć tej eschatologii filozoficznej pewnego oczyszczania naszych innych eschatologii, tak? Innych widzeń życia wiecznego. Mnie by się to nawet podobało, muszę powiedzieć, w takim sensie nie wiem, jak bym to miał robić i czy ktokolwiek inny, czy to by się nadało w jakikolwiek sposób, żeby taki zabieg przeprowadzić, ale być może to pomogłoby również jakoś odmitologizować pewne obrazy życia wiecznego, które siłą rzeczy z choćby hipotezą, czy z ideą reinkarnacji, czy nieśmiertelności duszy, czy zmartwychwstania się wiążą. I to tyle. Natomiast oczywiście osobną kwestią jest, tego nie będę teraz poruszał, bo to jest kwestia dotycząca również różnych religii, czy można by całkowicie z tych warunków teologicznych zrezygnować. Pewnie byłoby można, chociaż jestem przekonany, że taka wieczność byłaby mimo wszystko mniej atrakcyjna, jeśli traktujemy Boga jako pewien absolut aksjologiczny, czy jako coś, czy kontakt z czym, czy zjednoczenie z czym miałoby być naszym spełnieniem. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam pana doktora Marcina Iwanickiego do wygłoszenia referatu pod tytułem O krótkości życia wiecznego.